Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj w ramach audycji zapraszamy na skrót debaty o demokracji liberalnej. Materiał przygotowała Sylwia Legutko.
W imieniu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego chciałbym powitać wszystkich zebranych tutaj dzisiaj z nami, którzy chcieli debatować o znaczeniu i roli demokracji liberalnej.
Łukasz Bejm, Platforma Obywatelska.
Na przestrzeni wieków pojęcie demokracji obrosło w wielu różnych epitetów. Natomiast rozumienie demokracji w tym współczesnym dla Europy znaczeniu tożsame jest z ideą właśnie demokracji liberalnej. Oznacza to, że oba te składniki, i demokratyzm, i liberalizm, a także wszystkie powiązane z nimi zjawiska, muszą być ze sobą ściśle powiązane. Według Farida Zakari, twórcy raportu The Rise of Liberal Democracy, demokracja traci swój liberalny charakter wówczas, gdy władza wybrana w wolnych wyborach zaczyna ignorować konstytucyjne ograniczenia lub pozbawiać obywateli podstawowych praw i wolności. Z tego zatem wynika, że w naszym kraju demokracja liberalna może być zagrożona. Granica ta jednak jest dosyć płynna i trudna do zdefiniowania, natomiast mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie tej debaty uda nam się tą granicę chociaż trochę lepiej poznać. Dziękuję bardzo.
Przemysław Majewski, Kongres Nowej Prawicy.
Mamy do czynienia z odejściem od reguł państwa prawa, ale nie oznacza to, że przechodzimy w jakiś system, który jest bliżej nieokreślony, że przechodzimy do systemu autorytarnego, systemu, powiedzmy to, antydemokratycznego. Wynika to z wielu czynników. Myślę, że nie będę ich przytaczał, bo myślę, że kolejne osoby będą między innymi tę tematykę poruszały. Ale wynika to między innymi z tego, że ów suweren, czyli w tym momencie tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny i instytucje pochodne, które mają bronić konstytucji. Konstytucji, czyli czegoś, co obywatele uznali za, czyli coś, co obywatele uznali za rzecz wyższą niż wybory, które oni dokonują. I stąd rodzi się podstawowe pytanie, czy KOT tak naprawdę broni demokracji? Czy mamy do czynienia z obroną demokracji, czy też z obroną demokracji liberalnej? Bo musimy pamiętać o tym, że demokracja, no to jest system, w którym lud wybiera swoich przedstawicieli do parlamentu. A w przypadku demokracji liberalnej mamy coś ponadto. Mamy właśnie do czynienia z tą konstytucją.
Grzegorz Markoń, Partia Razem.
Tylko demokracja gwarantuje obywatelom możliwość wpływania na osoby, którym powierzono władzę, którzy sprawują władzę. Demokracja liberalna ma ten mankament, który sprawia, że potrzebujemy mechanizmów i z reguły to środowiska lewicowe proponują mechanizmy, które to pozwalają ograniczać wykluczenie wśród ludności. Mamy takie zjawiska, które nie są ujmowane często na przykład w konstytucjach, które te zjawiska powodują, że konkretne grupy ludności wydawałoby się działające na takich samych zasadach jak inni, nie mają w rzeczywistości takich samych praw albo nie mogą funkcjonować w ten sam sposób. Mam to oczywiście na myśli z jednej strony kobiety, które jak wiemy często mają do przeskoczenia czy do przybicia szklany sufit, czy też mam tutaj na myśli środowiska z jednej strony LGBT, czy też osoby, które są wykluczone z punktu widzenia ekonomicznego, czy też społecznego, na przykład osoby niepełnosprawne. To znaczy, jeżeli nie pozwalamy ludziom funkcjonować w tym państwie w taki sposób, że te osoby teoretycznie mają prawo do zagłosowania, do uczestnictwa w wyborach, ale w rzeczywistości z jednej strony nie mogą w nich uczestniczyć, ponieważ mogą mieć na przykład w tym akurat dniu pracę.
Kamil Poźniak, przedstawiciel ruchu Kukiz 15.
Demokracja liberalna, jaka by nie była, jakbyśmy jej nie oceniali, nie jest ani spiskiem komunistów i środowiska LGBT największą plagą, jaka nas spotkała, ale nie jest także największym osiągnięciem ludzkości i kresem naszego rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że ludzkość w swoim rozwoju podąża dalej. Sytuacja społeczno-kulturalna, technologiczna zmienia się. W związku z tym uczciwy powinno być, że jeśli kwestionujemy albo zachwalamy demokrację liberalną, powinniśmy jednocześnie ludziom proponować coś w zamian. To znaczy, nawet jeśli jesteśmy zadowoleni z demokracji liberalnej, to intelektualna uczciwość powinna wymagać jednak, że jeśli to nie jest tak, że popieram demokrację liberalną i popieram status quo, powinniśmy także potrafić ludziom wskazać, zaprognozować, gdzie naszym zdaniem świat podąża. Obecnie największym problemem, kluczowym moim zdaniem dla demokracji w Polsce, jest społeczeństwo obywatelskie, a raczej jego brak. I nie chodzi tu o nawet brak naszego zaangażowania jako obywateli, tylko niestety o przepisy prawne i działalność naszych polityków, które tą naszą inicjatywę skutecznie blokują.
Leszek Ruta, Młodzi Nowocześni.
W demokracji liberalnej zawierają się tak istotne wartości, jak swoboda poglądów i pluralizm polityczny, którego doświadczamy dzisiaj tutaj. I ten pluralizm powinien być szanowany przez każdą władzę i każdą opozycję. Swoboda wyznania, swoboda wypowiedzi, fundamentalne prawo do posiadania. To także są podstawy, fundamenty demokracji liberalnej. Jest to też wolny rynek, istota liberalizmu, z państwem kontrolującym, a nie komplikującym sprawę. Lecz przede wszystkim jest to także demokracja oparta o realny trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, kontrolującą się, niekontrolowaną. Taka jest nasza wizja demokracji liberalnej, jaka jest potrzebna w naszym kraju właśnie. Problem z demokracją liberalną zaczyna się wtedy, gdy podstawy, te fundamenty, które budowaliśmy wspólnie, zostają zachwiane ochydzającą propagandą. Nie chodzi o to, by być dzisiaj opozycją totalną. To jest szkodliwe dla Polski, dla dialogu w społeczeństwie. Dzisiaj trzeba być opozycją racjonalną.
Kamil Sobkiewicz, Partia Korwin.
Chciałem powiedzieć parę rzeczy. Demokracja liberalna brzmi ładnie, prawda? Państwo liberalno-demokratyczne. Fajnie jest żyć w takim państwie. Słuchajcie, wiecie co, mam takie wrażenie, że młodzi w naszym wieku, lat temu 100, bardzo podobnie postrzegali. Komunizm był bardzo ciekawy, potem doświadczyli się czegoś zupełnie innego. Młodzi w naszym wieku 100 lat temu postrzegali zupełnie inaczej. Faszyzm też był bardzo interesujący. Wycieka na to określenie jedno bardzo ładne. Naiwność. My chcemy, żeby tak było, ale jest zupełnie inaczej. Prawda jest taka, że ktoś musi rządzić. To sobie wyobraźcie nawet, że w państwie 38-milionowym będzie rządziło 38 milionów obywateli. Przecież to jest naiwne. Nie ma takiej możliwości, nikt tak nie było, nikt takich nie będzie. Żeby nie było, że tylko odwołuje się do myślicieli z prawej strony stołu, nazwijmy to, odwołuje się do Marksa. Marx mówił o kilku ważnych elementach w przypadku walki klas. Opowiadał, że istnieją trzy klasy. Wyższa, średnia i najniższa. Wiecie, jak wygląda przejmowanie władzy? Warstwa najniższa zawsze jest wykorzystywana do tego, aby przejąć władzę. Nie, nigdy. Lud nigdy nie rządzi. To warstwa średnia wykorzystuje właśnie warstwę najniższą do zajęcia warstwy najwyższej. Czy to jest komunizm, czy to jest faszyzm, czy to jest demokracja liberalna, tak zawsze było i tak będzie. Nigdy lud nie będzie rządził.
Katarzyna Szymaniuk, Młody Kot Pomorze.
Dlaczego mówimy o demokracji tylko i wyłącznie o władzy? Demokracja mówi też o wolności. Mówi o wolności słowa, o wolności poglądów, o wolności wyznania. Wielu moich adwersarzy tutaj mówi o tym, że demokracja jest tylko i wyłącznie jakby siłą, że ona ma pokazywać wolę ludu, Ale pamiętajmy o tym, że demokracja liberalna przede wszystkim mówi o tym, że powinny być poszanowane prawa mniejszości. Pamiętajmy o podstawowym prawie człowieka, że wolność jednego człowieka jest ograniczona tylko i wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Niestety mam wrażenie, że w Polsce aktualnie wolności właśnie tego drugiego człowieka są bardzo mocno zawężone tylko i wyłącznie dlatego, że pierwszy człowiek rozszerza swoją własną wolność.
Mateusz Zieliński, Forum Młodych, Prawo i Sprawiedliwość.
Czymże jest ta demokracja? Po pierwsze, może być ona władzą ludu, narodu. Jest to taka forma ustroju, w której uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy. I ponadto przyznaje się prawa oraz wolności polityczne, które gwarantują niesprawowanie tej władzy. Problem zaczyna się w momencie, kiedy pojawia się ten przymiotnik. Można te przymiotniki w stosunku do demokracji podzielić na dwie grupy. Przymiotnik w grupie, że tak powiem, to taki skrót myślowy jak i w grupie co. W grupie jak, czyli jak wykonujemy demokrację, możemy tu wyróżnić demokrację pośrednią, bezpośrednią, parlamentarną, prezydencką i tak dalej. Jednak demokracja liberalna należy do tej drugiej grupy, którą możemy określić co? Czym ona jest? Jest to swego rodzaju pojęcie filozoficzne i przez to staje się ono nieostre. Każdy myśliciel, czy nawet już każdy obywatel może pojęcie demokracja liberalna potraktować jako taki swoisty worek, do którego może włożyć bardzo różne pojęcia. Zasadniczo jest tylko jedna kwestia, co do której wszyscy się zgodzą, że w demokracji liberalnej ma być tak, że prawa mniejszości będą szanowane przez większość. A cała reszta możemy powiedzieć, że jest sporna.
Teraz pytanie może zadać Katarzyna Szymaniuk, Młody Krok. Pomoże, bardzo proszę, minuta.
Chciałam ładniejsze pytanie zadać, natomiast zostało mi bardzo brzydkie pytanie zadane. Może je odbiję piłeczkę. Czy pan wierzy w to, w swoje kłamstwo, które pan sprzedaje?
Jeżeli pani słowo wolność, prawdziwą wolność nazywa kłamstwem, to tak, wierzę w to. Natomiast wierzę w wolność każdego człowieka, nie wolność, którą wy mówicie i nazywacie wolnością. Wolnością pewnych elit, wolnością pewnych przedstawicielstw, wolnością, która została siłą oderwana od władzy. To wierzę, wolność. Jak pani nazywa to kłamstwem, to dla mnie to jest kłamstwo. Czy pani rzeczywiście wierzy w te kłamstwa, które są tam sprzedawane?
Aha, to bardzo, bardzo, bardzo. Tak, wierzę w te, jak to pan mówi, kłamstwa, koniec cytatu.
Dziękuję.
Dziękujemy
bardzo. To ja mam w sumie dwa króciutkie pytania. Jedno do reprezentanta partii Razem. Wspominałeś, że demokracja jest pewnym obowiązkowym elementem systemu, bo nasze doświadczenia wykazują, że nie ma innej możliwości. Dlatego ja pytam się, jaka demokracja, czy ta demokracja ludowa, z jaką mieliśmy do czynienia przez kilkadziesiąt lat, czy jakaś forma demokracji szlacheckiej sprzed kilkuset lat, która też niosła ze sobą pewne niebezpieczeństwa, czy też jakaś forma demokracji socjalnej, w jaki sposób ona ma się odróżniać od demokracji liberalnej?
Tak, jakby może na początek kolega trochę sobie sam odpowiedział. Otóż jak wiemy, to, że coś ma jakąś nazwę, nie znaczy, że właściwie jest tym, o czym myślimy, czy o czym mówimy. To demokracja ludowa z demokracją miała bardzo mało wspólnego, tak jak mam przykład, dajmy na to Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, tam demokracji nie ma. Jest wiele tego typu przykładów, tak samo z demokracją szlachecką. Miałem nadzieję, że to będzie w miarę zrozumiałe, że użyję takiego skrótu myślowego. Chodzi o to, że jakby demokracja jest dlatego nieodzowną częścią najlepszego czy najbardziej efektywnego systemu. Efektywnego w tym sensie, że obywatele mają jedyny wpływ w tej formie rządów na funkcjonowanie swojego państwa. Oczywiście tutaj przedstawiciel partii Korwin nie chciał użyć sformułowania, który ustrój byłby najlepszy. Wiemy, że najlepszy był według Korwina nie tylko jako partii, ale i przywódcy tej partii. Najlepsza była monarchia, gdzie jedna osoba mogłaby decydować. I tutaj już kolega trochę sam też wspomniał, jakby demokracja, przepraszam, monarchia stanowa. Fakt, moment czy czasy, w których to szerokie warstwy społeczeństwa nie miały żadnego wpływu i nie miały żadnej wolności. Mam nadzieję, że kolega nie będzie bronił tezy, że w czasie pańszczyzny chłopi mieli lepsze warunki do życia niż mają teraz. Dziękuję.
Czy według w zasadzie wszystkich z Państwa demokracja liberalna jest zapisana w Konstytucji? Jeżeli tak, to w oparciu o które przepisy wyciągają Państwo taki wniosek?
No to Polska, Rzeczpospolita Polska jest zgodnie z Konstytucją, oczywiście to przekręca, demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, tak? Można z tego wyciągnąć demokrację liberalną, jeśli ktoś będzie chciał, ale jak dobrze wiemy, nasz Trybunał Konstytucyjny potrafi jeszcze ciekawsze przepisy wyciągać.
To opierając się na przepisie Konstytucji, który mówi o społecznej gospodarce rynkowej, to ja wychodzę z założenia, że prędzej możemy mówić w naszej demokracji o elementach doktryny chrześcijańsko-demokratycznej, kadeckiej, niż demokracji liberalnej.
Widzimy więc, że w dobie polskiej debaty publicznej, czy wszystkich zbiorów narzędzi i funkcji debaty stosowanych w naszym aksjonormatywnym systemie politycznym i prawniczym, stosuje się kilka różnych nazw i definicji demokracji liberalnej, czy socjalnej, ludowej, a nawet konstytucyjnej. Mam nadzieję, że ta debata przybliżyła Państwu mniej więcej definicję polityczną demokracji liberalnej. To wszystko w rozmowach przy Okrągłym Stole. Jan Białostocki, do usłyszenia za tydzień.
Rozmowy przy Okrągłym Stole.